Witam Was, drodzy bracia i siostry. Chwała Bogu, cieszę się, że możemy tutaj być, a szczególnie przy tak wspaniałej uroczystości, wzruszającej właściwie błogosławieństwo naszego trzeciego już wnuczka. Wiecie, to jest zawsze poprzednie błogosławieństwa, też zawsze były. To jest taki czas, kiedy człowiek przypomina sobie, jak szybko życie mija. I tak patrzę wczoraj na tego naszego małego Eliaszka, a on już kręci nogami, rękami, wiecie, głową i patrzy się, wszędzie oczkami wodzi. Jak szybko ten czas mija. On dopiero się urodził. 5 miesięcy temu byliśmy przy jego urodzeniu. Nie całkowicie, ale później przyjechaliśmy na drugi dzień. A już teraz, jeszcze za niedługo już będzie chodził, a potem do szkoły pójdzie, wiecie, jak szybko ten czas nasz mija tutaj na ziemi. Ale jak wspaniałym jest błogosławieństwem, kiedy możemy widzieć, jak nasze dzieci się rozwijają, wzrastają, są błogosławieństwem dla innych również, a przede wszystkim dla nas. Wiecie, to jest wielka łaska Boża, kiedy możemy to oglądać. Bóg jest dobry. Kochani, przywożę Wam bardzo serdecznie pozdrowienia od naszego zboru Polskiego Kościoła w Detroit i wyjeżdżając, mieliśmy nabożeństwo tydzień temu. Serdecznie zbór pozdrawiał Was wszystkich tutaj w Toronto, a również tych, którzy nas słuchają, oglądają teraz przez telewizję, czy to w Grecji, czy w Anglii, czy w Australii, gdziekolwiek. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Mam nadzieję, Samuel Zaldono, że też oglądacie ten program, to nabożeństwo i jesteście częścią tej naszej rodzinnej uroczystości. Chwała Bogu. Cieszę się, że też mogę usłużyć dzisiaj wśród Was Bożym Słowem. Nie tylko być fizycznie na nabożeństwie, ale mieć przywilej, aby podzielić się Bożym Słowem. Wiecie, my teraz jesteśmy w takim okresie, szczególnie w Detroit i w ogóle w Ameryce. W tym tygodniu, w sobotę, w piątek i w sobotę ma odbyć się wielkie zgromadzenie ludzi wierzących na stadionie w Detroit, Ford Field. I to jest, nazywa się 11-11-11 The Call. I jest to wielkie wydarzenie, około 60 tysięcy osób już się w tej chwili zarejestrowało i w sobotę, i w piątek, i w sobotę będziemy tam na stadionie modlić się. Przyjeżdżają ludzie z całej Ameryki i ze wszystkich Stanów, ludzie wierzący, ażeby w jednym celu się zgromadzić, ażeby modlić się i pościć i wołać do Boga. To, co pastor tutaj powiedział wcześniej, zbór zaczął się modlić i pościć i nagle zauważają, że nowi ludzie zaczynają przychodzić. Bóg otwiera serca nowych osób, przemawia do innych ludzi, do tych, którzy jeszcze wcześniej Go nie poznali. I to właśnie wierzymy, że Bóg będzie czynił także i w Ameryce. Będzie dotykał się osób, tych, którzy Go nie poznali jeszcze, a może tych, którzy poznali Go wcześniej, dawno kiedyś, ale odeszli od Niego. I właśnie w tym celu jest zorganizowane to spotkanie The Call, 11-11-11, czyli 11-11-11. Niektórzy mówią, to jakiś apokaliptyczny numer, tak jak było 2000, Y2K, pamiętamy, nic się nie zdarzyło. I wiem, że również w tym momencie też się nic nie wydarzy, apokalipsa, ale będziemy się modlić. Będziemy wołać do Boga i dlatego chciałbym zachęcić Was, albo ktokolwiek ogląda ten program, to nabożeństwo dzisiaj i macie pragnienie przyjechać, możecie się zarejestrować thecall.com i przyjechać właśnie do Detroit, aby być częścią społeczności ludzi wierzących. Wiem, że tutaj w Toronto też mieliście w poprzednich latach podobne spotkanie, gdzie modliliście się i zobaczcie, Bóg odpowiada na wołania. Bóg odpowiada na wołania, na modlitwy dzieci swoich. I dzisiaj właśnie przy okazji błogosławieństwa małego Eliasza, będę mówił o dużym Eliaszu, okej? Jest to nierozerwalnie złączone z nim właściwie i mam nadzieję i modlę się o to i zresztą modliliśmy się przed chwilą, ażeby ten mały Eliaszek, półroczny, 5-miesięczny w tej chwili, by mógł wyrosnąć na męża Bożego. Tak jak mamy nadzieję z każdym dzieckiem, z każdą osobą tutaj, bo Bóg dał nam cel, Bóg dał nam zadanie, Bóg powierzył nam służbę. Nie musimy być koniecznie pastorem, czy diakonem, czy starszym zboru, bo każdemu z nas dał służbę, powierzył służbę, abyśmy ją wypełniali. Amen? Wierzycie w to? Amen? I właśnie pamiętam, jeszcze mieszkając w Katowicach, pastor Dąbrowski również przyjeżdżał do naszego zboru Betania w Katowicach. Brat Karel, pastor tego zboru, miał zawsze wspaniałe powiedzenie, które do dzisiaj mi towarzyszy i również stosuje to w naszym zborze. W zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma ludzi bezrobotnych. Pamiętacie to powiedzenie? Nie ma ludzi bezrobotnych. Nie w sensie niezatrudnionych w fabryce. W zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma ludzi bezrobotnych. Każdy ma służbę, każdy ma jakieś zadanie. Każdy jest powołany do jakiegoś dzieła, do którego Bóg nas powołuje. Artur prowadzi uwielbianie. Brat pastor prowadzi zbór. Ale inni zajmują się inną służbą, prawda? I każdy z nas ma jakieś powołanie. I również człowiek, o którym dzisiaj chciałbym mówić, miał podobne zadanie w swoim życiu, które w 100% wykonał. I dlatego proszę was, abyście otworzyli list Jakuba, 5 rozdział i 2 wersety przeczytamy sobie na początek. I właśnie o tym człowieku chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. O nim sobie powiedzieli przy okazji tego błogosławieństwa naszego wnuczka Eliasza. Ten werset mówi, 17-18 werset 5 rozdziału listu Jakuba. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się mu silnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy, czy 5 roku. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Wiecie, ten werset już jest, te 2 wersety są niesamowite w swojej wymowie. Chciałbym, żebyście coś zrobili. Tak siedzicie, patrzycie się na mnie. Ja się nazywam Piotr Chojnacki, jestem z Detroit, także halo, witam was. Ale chciałbym, żebyście coś zrobili. Czy możecie za mną powtórzyć coś? Tak? Okej. Okay. Ten werset mówi tutaj, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Powtórzcie ze mną. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Jeszcze raz to zrobimy. Możecie to więcej entuzjazmu w to włożyć. Proszę was, okej? Okay? Jeszcze raz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Do każdego z nas. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I tak ogólnie każdy z nas pewnie pamięta, przynajmniej ci, którzy czytamy Pismo Święte, pamiętamy z Biblii, że Eliasz był człowiekiem, który wsławił się, który został zapisany w Księdze Bożego Słowa właściwie z kilku powodów. Ogólnie wiemy o 2 największych wydarzeniach. O tym, że spuścił ogień z nieba i ten ogień strawił ofiarę, którą złożył, prawda? I druga rzecz, o której pamiętamy o Eliaszu, że został zabrany w górę w Rydwanie, prawda? Pamiętamy to miejsce. Wszyscy od razu, jeśli mowa o Eliaszu, no to został zabrany w górę. On jedyny, jako 2 ludzi na świecie, żyjących od początku, od stworzenia świata, aż do dzisiaj, nie umarł. Eliasz i Enoch, który był 7 potomek po Adamie. I Eliasz, kiedy czytamy o nim dokładniej, to czytamy również o wiele więcej rzeczy, które Eliasz dokonał. Ale nie będziemy o nich wszystkich mówili. Przypominam tylko, albo powiem, jeśli nie wiecie, Eliasz żył około 850 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa, więc prawie 1000 lat. Bardzo dawno, prawda? Ale Eliasz był wielkim mężem Bożym. Był człowiekiem nieustraszonej wiary. Wykonywał dzieła, których inni nie czynili. Wykonywał dzieła w czasie bardzo trudnym w życiu narodu izraelskiego. On był prorokiem w Królestwie Północnym, w Izraelu. Nie w Judzie, ale w Izraelu. I to wtedy panował strasznie niedobry król, który miał jeszcze gorszą żonę. Niedobrze jest, kiedy człowiek ma niedobrą żonę, prawda? Nic nie może zrobić. I właśnie Achab miał taką żonę, która była bardzo niedobrą kobietą. Która była bardzo pogańską kobietą. Zresztą nie pochodziła z narodu izraelskiego, ale pochodziła z Sydonu. Dzisiejszy, zresztą ówczesny również, to byli Filistyni. I zobaczcie, Eliasz w takim czasie właśnie Bóg go powołał, aby usługiwał. Bóg go powołał, aby służył. Jednocześnie, chociaż król Achab był potężnym wrogiem Eliasza, jednak Eliasz, czytamy, że miał wielki autorytet w oczach Achaba. I to jest takie jakby sprzeczne jedno z drugim. No jak z jednej strony Achab nastaje na życie Eliasza, próbuje go zgładzić, szuka go w całym narodzie, a z drugiej strony to, co Eliasz mówi, Achab wykonuje. Zaraz, za chwilkę sobie o tym powiemy. Pamiętamy o tym również, że Eliasz wskrzesił syna wdowy, który umarł. Poszedł Eliasz do wdowy, kiedy był straszny głód na ziemi, kiedy nie było wody, nie było pożywienia, wszystkie rośliny wymarły i nie było jedzenia. I wtedy Bóg posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie Sydańskiej i zdarzyło się, że jej syn zachorował i umarł. I wtedy ona przyniosła go do Eliasza. Eliasz zaczął się modlić. Czytaliśmy tutaj, prawda? Eliasz modlił się usilnie. Wtedy modlił się, czytamy w liście Jakuba, modlił się usilnie, aby nie było deszczu, ale nie tylko wtedy. Eliasz również modlił się, kiedy to dziecko zostało poddane jemu jako zmarłe. Umarły chłopiec, może miał 15 lat, nie wiemy. I Eliasz modlił się i Bóg wskrzesił go do życia. Wzbudził go do życia na nowo. Zobaczcie, Eliasz na koniec, to już czytamy w 2 Księdze Królewskiej, jak Eliasz szedł razem ze swoim sługą Elizeuszem i rozstąpiły się wody Jordanu. Pamiętamy wcześniej, prawda, kiedy naród izraelski szedł z Egiptu i również rozstąpiły się wody Morza czerwonego, prawda? Roztąpiły się. A później znowu roztąpiły się wody rzeki Jordan. I to samo uczynił Bóg przez Eliasza, kiedy teraz szedł na spotkanie z Panem, gdyby miał go zebrać. I w końcu zstąpił do Rydwanu i Bóg go zabrał do nieba. A więc Eliasz był wielkim człowiekiem, był człowiekiem wielkiej wiary. Był nieustraszonym sługą Bożym. Ale z drugiej strony chciałbym, żebyście zauważyli, i to ja bardzo cenię sobie w Piśmie Świętym, że Biblia jest księgą prawdziwą. Bo mówi o wspaniałych rzeczach, ale mówi też o tej złej stronie człowieka. O tej słabej stronie. Nie tylko we wspaniałych, prawda, to byłaby nowela albo jakaś powieść, o której tylko się wychwala. Ale Biblia pokazuje nam również słabe, te ludzkie strony, te takie niedoskonałe strony życia Eliasza. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Powiedzmy to jeszcze raz. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I dlatego Eliasz podlegał ludzkim słabościom. Dlatego Eliasz walczył ze swoimi słabościami, ze swoimi złymi skłonnościami. Był człowiekiem, był mężczyzną i również napotykał na wiele oporów, sprzeciwów w swoim życiu. Ale wiecie, możemy oglądać ze Słowa Bożego, w jaki sposób Eliasz skutecznie zwalczał je. Skutecznie, z Bożą pomocą, w Bożej mocy przezwyciężał swoje słabości, przezwyciężał swoje upadki. To jest wspaniałe. Kiedy czytamy życie Eliasza, to o nim czytamy najwięcej w Nowym Testamencie. Eliasz jest cytowany najczęściej w Nowym Testamencie, najczęściej ze wszystkich innych proroków. Żaden, ani Mojżesz, ani Jeremiasz, ani Izajasz nie jest w Nowym Testamencie tak często cytowany jak właśnie Eliasz. A tylko jest kilka rozdziałów o Eliaszu. Jeżeli sobie weźmiecie pierwszą Księgę Królewską, właśnie od 17 rozdziału, to tam jest właśnie mowa o Eliaszu. I te wszystkie wydarzenia, które Bóg czynił przez Eliasza. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się nieco dokładniej życiu i postawie Eliasza. Wiecie, Eliasz, kiedy czytamy o nim już w tym wersecie, w liście Jakuba, pisze, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się. A więc my jako ludzie, skoro Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się, my też możemy się modlić i wierzę, że się modlicie. I zresztą słyszeliśmy, pastor mówił, że się modlicie i wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy przez was. I wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy wśród was. I wtedy Bóg będzie czynił wielkie rzeczy dla was. Amen? Dlatego kiedy się modlimy, również brat Karel użył takiego określenia, że kiedy się modlimy, to zaczyna Boża ręka się ruszać. Boża dłoń zaczyna działać. Bóg zaczyna coś robić, kiedy się modlimy. Kiedy się nie modlimy, Bóg nie może nic uczynić. Również list Jakuba mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tam następny rozdział właśnie o Eliaszu jest, jako przykład podany. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zobaczcie, Eliasz się modlił, Pan Jezus się modlił, uczniowie się modlili i działy się cuda. Działy się Boże dzieła. Ludzie zaczęli się nawracać, ludzie zaczynali poznawać Boga, zaczęli przychodzić do Niego i działy się przebudzenia i działy się wielkie rzeczy. Kiedy ludzie się nie modlą, nic się nie może dziać. Ale Eliasz się modlił. I jeszcze raz powiedzmy to słowo. Eliasz był człowiekiem... Nie słyszę. Powiedzmy to jeszcze raz, dobrze? Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Jeszcze raz powiedzcie, bez mikrofonu. Eliasz... Chciałbym, żebyście uwierzyli w to. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, do siebie, do ciebie, do mnie. Eliasz był takim człowiekiem jak my. Nie był żadnym superhero man, prawda? Nie był supermanem. Był zwykłym człowiekiem. Czytamy we wcześniejszym rozdziale, tam w pierwszej Księdze Królewskiej, że Eliasz Tiszbita, z Tiszbę, doszło go słowo Pana i był posłuszny i poszedł i wypowiedział to słowo. Eliasz był posłuszny Bogu, dlatego że Eliasz się modlił. I przez modlitwę również my możemy rozmawiać z Bogiem, komunikujemy się z Nim, mamy dialog z Bogiem. Wiecie, modlitwa to nie jest, zresztą wiecie bardzo dobrze, ale tylko przypomnę, modlitwa to nie jest monolog. My tak często robimy sobie taką listę, wiecie, i piszemy, modlimy się o to, o to, o to, o to. I dobrze jest, kiedy możemy modlić się o wiele rzeczy poszczególnych, ale modlitwa to jest jeszcze coś. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, a rozmowa to nie jest monolog. Rozmowa to jest dialog. Kiedy my mówimy, a potem słuchamy, co Bóg mówi do nas. I ostatnio rozmawiałem z moim synem Samuelem, który mieszka w Szkocji i tam jedną sprawę mieli i on mówi do mnie też, modliłem się i Bóg przemówił do mojego serca. I tak cieszę się, że moje dzieci właśnie mogą oglądać, jak chodzą z Bogiem. Szukają Go, pytają się Go i Bóg odpowiada. I widzę to teraz w moich wnukach również. To samo Bóg czyni. Wiecie, to jest wielka Boża łaska. Ale to jest dla każdego człowieka. Bóg błogosławi do tysiącnego pokolenia. Amen? Bóg błogosławi do tysiącnego pokolenia tym, którzy Go miłują, tym, którzy Go naśladują. A więc kiedy modlimy się, to rozmawiamy z Bogiem i Bóg może mówić do nas. Pan Jezus modlił się, kiedy był na tej ziemi, a przecież nie musiał, prawda? Był Bogiem. On był Bogiem i był człowiekiem. Zgadzamy się, tak? Teologicznie jestem okej, tak? On był człowiekiem i był Bogiem. A więc nie musiał się modlić, bo przecież był Bogiem, prawda? Ale nie, zobaczcie, on jako człowiek modlił się i nawet wołał do swojego ojca: Ojcze, odczyń ten kielich ode mnie, bo ja, to jest bardzo trudne dla mnie, ale jeśli tak nie chcesz, to niech się tak nie stanie. Twoja wola niech się wypełni w moim życiu. Nie moja wola, ale Twoja wola. Zobaczcie, on jako człowiek modlił się i wiele czasu Pan Jezus spędzał. Wychodził na górę, wychodził wieczorem i całą noc spędzał na modlitwę. Dlatego Bóg mógł czynić przez niego wielkie rzeczy. Skoro Jezus się modlił, to i my powinniśmy. Amen? I wierzę, że się modlicie i chwała Bogu za to, że modlicie się. Eliasz się modlił, chociaż był człowiekiem podobnym do nas. I powiem wam, zresztą wiecie, że czasami jest tak, że trudno się modlić. I tak właśnie też Dawid mówi w jednym z psalmie, chyba 38, Dawid mówi: błogosław duszo moja Panu, uwielbiaj Pana, podnieś swój głos, módl się, wołaj do Pana, błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. My często, jako ludzie, potrafimy szybko zapomnieć. Modlimy się: Panie, widzisz taką sytuację, widzisz to zdarzenie. Modliliśmy się o braci, którzy wyjeżdżają do Brazylii. Ale chciałbym was również prosić, abyście nie zapomnieli podziękować Bogu, kiedy już tam pojadą i będą błogosławieństwem dla tych osób tam w Brazylii. I kiedy wrócą, to również stańcie tutaj i powiedzcie: dziękujemy Ci Boże za to, że wysłuchałeś nasze modlitwy. Dla nas ludzi często jest łatwo i szybko zapomnieć. I dlatego nam też przychodzi trudno podziękować. Kiedy dzieci dostają, przywieźliśmy im prezenty, ja bym zabrał i pobiegł. Nie, chodź tutaj, a co powiesz? Aha, dziękuję, i już poleciał. Taką mamy naturę, jako ludzie. Ale właśnie, jako wierzący szczególnie, to musimy się nauczyć i zapamiętać, że musimy Bogu podziękować. Okazać Mu wdzięczność, wyrazić Mu chwałę, rozradować się w Nim, bo to jest właśnie dialog. My modlimy się, a Bóg odpowiada. Eliasz modlił się usilnie. Nie tylko: Panie Boże, spraw, żeby deszcz nie padał. I poszedł sobie. Nie. Eliasz modlił się wytrwale. Eliasz modlił się usilnie i tak długo, aż deszcz przestał padać. Nie było deszczu. Przez 3,5 roku nie było deszczu na ziemi. Zobaczcie, dlatego, że Eliasz modlił się usilnie. To dla mnie bardzo wiele mówi. Kiedy modlimy się usilnie, i powiem wam, w naszej służbie w Detroit, gdzie mieszka około 200 tysięcy emigrantów z Polski, jest to ogromna ilość, nie wiem, czy nawet w Toronto tyle jest, pewnie tak, albo i więcej. Ale przez 7 lat prowadzimy tą służbę regularnie, co tydzień spotykamy się i w tygodniu również. Mam nabrzeństwa, wielu ludziom ogłosiliśmy panowanie Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy, podzieliliśmy się świadectwem, powiedzieliśmy o zbawieniu, zapraszaliśmy, byli w naszym zborze. I wiecie, niewielu z nich, 7 osób nawróciło się, ochrzciłem ich, przyjęli Pana Jezusa do swojego serca. I tak czasami z moją żoną rozmawiamy, dlaczego tak jest, że gdzieś, gdzie Boże imię nie jest chwalone, nie jest zwiastowane, ale wręcz odwrotnie, nie Jego imię jest chwalone, ale kogoś innego, prawda? Jest nie Jego imię wywyższane, ale kogoś zupełnie innego. I tam jest tysiące ludzi. I Ania mi odpowiedziała ostatnio: dlatego, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, wolny wybór i szanuje to. Natomiast diabeł zmusza ludzi do pełnienia jego woli. Bóg nikogo nie zmusza. Ale kiedy się modlimy, słuchajcie, modlitwa ma moc. Modlitwa ma wielką moc. I dlatego Eliasz modlił się i Bóg wysłuchał tę modlitwę. I Bóg odpowiedział i dał swoje kierownictwo. Również modlitwa jest to wspaniała chwila, wspaniały albo czas wspaniałej, przyjemnej społeczności z Bogiem. Jest to czas intymnej społeczności z Bogiem. Pan Jezus szedł sam na sam i modlił się. Prawda? Pamiętamy w ogrodzie Getsemane, na górze, na innych miejscach Pan Jezus wychodził i sam na sam spędzał czas z Bogiem. I również On nas uczył Ewangelii Mateusza. Mówił do nas, gdy ty się modlisz, wejdź do komory, zamknij drzwi za sobą, aby nikt nie widział ani nie słyszał. I miej sam na czas, sam na sam społeczność ze swoim Ojcem. A Bóg, który widzi w skrytości i który słyszy w skrytości, odpowie ci na jawie. Odpowiedź ci na zewnątrz. Bóg da ci odpowiedź. Bóg na pewno odpowie ci. Pamiętamy, kiedy Daniel się modlił i przypomniał Bogu. Patrz Boże, już 70 lat, jak jesteśmy w niewoli. I zaczął wołać i wstawiać się za swoim narodem. I ciekawą pozycję Daniel miał, że kiedy on się modlił, on się urzeczywistnił albo utożsamił, dziękuję. On się utożsamił z całym swoim narodem. Ja studiowałem to miejsce i bardzo mnie to zastanowiło, dlaczego Daniel, który był mężem Bożym, który był sługą Bożym, który był wierny Bogu do tego stopnia, że go zaaresztowali i wrzucili do lwiej jamy. Daniel, który był tak bardzo wierny Bogu, nagle on mówi do Boga w tej modlitwie swojej, mówi do Boga, Boże, zgrzeszyliśmy. Odwróciliśmy się od Ciebie, odstąpiliśmy, zapomnieliśmy, zarzuciliśmy Twoje słowo. Daniel mówi jako my. On się utożsamia ze swoim narodem. Nie mówi, ci Izraelici, ci Żydzi, ci ten mój naród, oni odstąpili. Nie mówi oni, ale mówi my. I dlatego my jako wierzący ludzie, jako Polacy przede wszystkim, a również mieszkający w tych krajach, czy tu w Kanadzie, czy w Stanach, gdziekolwiek, mamy przywilej, ale też i obowiązek. Wstawiać się o nasz naród, wołać do Boga i mówić, Boże, to my odeszliśmy od Ciebie. Nasz naród, jako my odstąpiliśmy od Ciebie, zarzuciliśmy Twoje słowo. TGD, zespół w Polsce, śpiewał taką pieśń, Panie, przebacz nasze odstępstwo. Ty widzisz nasze bałwochwalstwo, Ty widzisz nasze odstępstwo. Taką pieśń śpiewa w jednym na swoich płytach. I lubię to, kiedy jadę samochodem, lubię to sobie słuchać, włączać, bo to mi pokazuje, jak my jako ludzie wierzący mamy się utożsamiać i wołać do Boga o nasz naród. I właśnie Eliasz był takim żarliwym człowiekiem, który modlił się usilnie. I ta modlitwa wsparła go, posiliła go, wzmocniła go. I dlatego każdego chrześcijanina ta modlitwa, którą modlimy się do Boga, powinna nas wesprzeć, posilić, wzmocnić, wiecie? Powinna nas rozwijać modlitwa, dlatego że modlitwa jest jak modlitwa i czytanie Bożego Słowa jest jak jedzenie i oddychanie. Spróbujcie nie oddychać przez 2 minuty. Niektórzy to potrafią, nurkują, no i nie można w wodzie oddychać, prawda? Ale później muszą wypłynąć na wierzch, żeby oddychać. Dlatego, jeżeli nie oddychamy i nie jemy, na pewno umrzemy. I mogę śmiało powiedzieć, jeżeli nie czytamy Bożego Słowa i nie modlimy się, na pewno umrzemy duchowo. To nie jest przyjemne słyszeć takie coś, ale to jest prawdą, wiecie? To jest prawdą. Dlatego chciałbym zachęcać was, nie znam każdego z was, znam tylko kilka osób tu w zborze, ale być może to słowo właśnie dzisiaj do twojego serca przemawia. Abyś czytał Boże Słowo i modlił się. Abyś spędzał czas w tej intymnej społeczności z Bogiem. Dlatego, że to Bóg się raduje, Bóg oczekuje, Bóg czeka na czas, kiedy przyjdziemy do Niego i będziemy z Nim mieli społeczność, będziemy mieli z Nim relację. Bóg czeka na to każdego dnia. Czy dzisiaj miałeś tą relację z Bogiem? Czy dzisiaj rano, kiedy wstałeś, miałeś tą relację z Bogiem? Pomyślcie o tym przez chwilkę. Poza tym dla Eliasza, jako sługi Bożego, taki przyświecał bardzo konkretny, wyraźny cel, powołanie, do którego Bóg go powołał i również zadanie, które Bóg mu dał. I wcześniej, w czasie mojego usługi, na samym początku powiedziałem, że każdemu z nas Bóg dał zadanie. Bóg dał jakiś cel, Bóg dał powołanie. Oczywiście naszym celem ostatecznym jest niebo. Amen? I wybieramy się wszyscy do nieba. I wierzymy, tak jak Słowo Boże nas naucza, jeżeli wytrwamy do końca, tak jak Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Nie kto zaczął wspaniale, kto zaczął, nawrócił się, poznał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Chwała Bogu, ale my również mamy w naszym życiu biec do przodu i wytrwać do końca. Jak Paweł mówił, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. I tak właśnie taką postawę powinniśmy mieć. Dlatego Eliasz również, jemu przyświecał ten konkretny cel. To zadanie, do którego Bóg powołał go. I Bóg mu powiedział, ażeby poszedł i pokazał się dla Achaba. Otwórzcie sobie Słowo Boże w księdze, pierwszej księdze królewskiej i rozdział 18, od wiersza 17. Tam Słowo Boże nam pokazuje o tym, jak dosyć długi fragment Bożego Słowa. Ale nie będziemy może czytali wszystkich wersetów, tylko kilka z nich przeczytamy. Gdy Eliasz poszedł ukazać się Achabowi, temu złemu królowi, który był odstępcą, który był wręcz zszedł na manowce, zaczął służyć pogańskim bożkom, Baalowi, Aszerom, prawda? I oto Eliasz ukazuje się Achabowi, dlatego że Bóg mu kazał pokazać. I zobaczcie, 17 werset, jakie było nastawienie króla Achaba. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Chcielibyście słyszeć takie słowo? Czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w moim mieście? Sprawcą nieszczęść? W ogóle określenie sprawcą nieszczęść to jest bardzo, bardzo złe określenie, prawda? Bardzo negatywne, bardzo obrażające nawet określenie. A Eliasz od razu pokazuje mu, kto naprawdę jest sprawcą nieszczęść. I odpowiada do niego: nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Jak odważny był Eliasz. O, jak odważny był Eliasz. Ja nie wiem, czy ja bym się odważył tak powiedzieć dla mojego prezydenta Obamy to samo. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas by się odważył powiedzieć dla waszego premiera podobną rzecz, gdyby taka sytuacja zaistniała. Ale zobaczcie, Eliasz się nie bał. On poszedł w mocy Bożej, stanął przed królem i powiedział: to nie ja jestem sprawcą nieszczęść, ale ty odszedłeś od Boga, twój ród, to wy sprowadziliście. Zobaczcie odwagę. Bóg wypełnił go tym duchem odwagi. I czytamy w pierwszym liście Tymoteusza, w drugim liście Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 8 wierszu. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, znacie ten werset? Lecz ducha mocy, miłości i powściągliwości. Ducha, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości. I tej właśnie mocy Eliasz poszedł i z odwagą głosił do króla Achaba. I co wtedy właśnie wydarzyło się bardzo konkretnego, coś bardzo ważnego? Wiecie, wydarzyło się to, że Eliasz zażądał od króla Achaba, aby sprowadził wszystkich proroków. I to jest właśnie główna myśl, którą chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Eliasz mówi w 20 wersecie tak. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Proroków wcześniej w 19 wierszu mówi Eliasz: poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezebel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Albo wóz, albo przywóz. Prawda? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim i służcie Mu. A jeżeli Baal, idźcie za Nim. I słuchajcie, lud nie odrzekł mu ani słowa. Lud wiedział, że coś jest nie tak. Lud wiedział, że to, co czynią, to jest niezdrowe, niedobre, niewłaściwe. Że to nie jest Boże. Dlatego lud się wstydził i nie odpowiedział mu ani słowa. Ale czytamy dalej. W tym fragmencie Eliasz mówi do proroków Baala: wzywajcie wy imienia waszego Boga, ja zaś będę wzywał imienia mojego Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I wtedy odpowiedział cały lud: dobrze, niech tak się stanie. Wcześniej widzicie, lud nic nie odpowiedział, bo się wstydzili. Teraz naród mówi: dobrze, niech tak się stanie. I tak czasami my w naszym życiu. Teraz, kiedy stajemy przed sytuacją, gdy wiemy, że coś niewłaściwie czynimy, gdy wiemy, że coś niewłaściwie postępujemy, to wtedy wolimy zamilczeć. Nie wiem jak wy, ale ja tak przynajmniej robię. Ale kiedy jest alternatywa zrobić tak albo inaczej i kiedy wiem, że być może na moje modlitwy Bóg również odpowie, to wtedy chcę to z całego mojego serca. I wiem, że Bóg może odpowiedzieć na moje modlitwy. I tam wśród tych ludzi nie byli tylko w całym Izraelu, nie byli tylko zgromadzeni ludzie, którzy służyli Baalom, ale także ludzie, którzy kochali Boga. Kiedy czytamy następne fragmenty, to wręcz jest śmiesznie, posłuchajcie tego. Następnie Elia rzekł do proroka Bala: wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go piersi, gdyż was jest więcej. I wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. I oni wzięli tego cielca, którego im dano, oprawili, wzywali imienia Bala aż do rana, od rana aż do południa. I wołali, mówiąc: Balu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi, bo Bal nie jest Bogiem. Wykonywali przy tym taniec kultowy wokół ołtarza, ale Eliasz, gdy nastało południe, zaczął drwić z nich. Eliasz zaczął drwić i mówić: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, a może się zamyślił lub jest czymś zajęty, może udał się w drogę, albo może śpi, niech się więc obudzi. Wyobraźcie sobie takie drwiny z Boga, z Bala. Eliasz był odważnym człowiekiem, dlatego że modlił się. Wiedział, że jedynie Bóg, Jahwe, jest Bogiem żywym i realnym. Jest Bogiem, który odpowiada na nasze modlitwy. Jest Bogiem, który może odpowiedzieć na twoje modlitwy. Jest Bogiem, który daje rozwiązanie w trudnych sytuacjach. Jedynie Bóg jest naszym Bogiem. Eliasz to wiedział doskonale. I wtedy, kiedy nastąpił teraz jego czas, Eliasz zwołał do siebie wszystkich ludzi. Odbudował ołtarz Pana. Jakie to jest ważne w naszym życiu, abyśmy odbudowywali ołtarz Pana, który jest czasami w naszym życiu zburzony, którego nie ma może. Może dopiero poznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Chciałbym cię zachęcić, abyś budował nie z książek czy z jakichś innych rzeczy, z biurka ołtarz Panu, nie. Ale w swoim duchowym życiu, abyś właśnie miał czas na społeczność, czytanie Bożego Słowa, modlitwę, spędzanie czasu ze swoimi dziećmi, modlitwę, uczenie ich. Wiecie, to jest właśnie ołtarz, który Panu dajemy. To jest ta ofiara, którą Bogu składamy. I kiedy minęło południe, wtedy Eliasz zawołał wszystkich: przyjdźcie do mnie. I z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. I dalej co Eliasz zrobił? Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności dwóch miar zboża, ułożył drwa, poświartował cielca i ułożył na tych drwach. I później powiedział: napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na te drwa. I potem, kiedy to zrobili, on powiedział: powtórzcie to jeszcze raz. A kiedy już powtórzyli po raz trzeci, spłynęły wody z ołtarza, także i rów wypełnił się wodą. Patrzcie, jakie pełne zaufanie jest Eliasza do Boga. Jakie kompletne zaufanie. On wiedział, że Bóg odpowie na jego modlitwę. I chciał pokazać dla całego narodu to, co wcześniej powiedział. Jeżeli Bóg jest Bogiem, idźcie za Nim i służcie Mu. Jeżeli Bal, idźcie za Balem. Ale się okazało, że Bal nie wysłuchał. Nie została ofiara spożyta. I teraz Eliasz w tej świadomości, w tym pełnym zaufaniu do Boga, w tej świadomości, że Bóg słyszy jego modlitwę, napełni nie tylko ofiarę tym zwierzęciem, ale również wodą. Powiedział, że Bóg odpowie na jego modlitwę. I kiedy się zaczął modlić, wołał do Boga i mówił: Panie Boże, odezwij się, odpowiedz mi i niech ten lud pozna, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. To jest modlitwa, którą właśnie Eliasz się modlił. I dzisiaj również modlimy się, prawda? Modliliśmy się na początku i każdy z was również w domu i tu na nabożeństwie i w tygodniu, kiedy się zgromadzacie, modlimy się, aby Bóg odmienił serca naszego narodu. Serca poszczególnych ludzi. Aby ta sala, ten kościół, te ławki, które są jeszcze puste miejsca, wypełniły się ludźmi, którzy poznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. My o to samo modlimy się w Detroit i w Chicago i w Nowym Jorku i wszędzie i w Polsce. Tam, gdzie są nasi rodacy. Modlimy się, aby Bóg odmienił serca naszych rodaków. Aby Bóg odmienił serca naszych rodzin. Członków naszych rodzin, którzy są jeszcze niezbawieni. Którzy Go jeszcze nie poznali. I ta modlitwa Eliasza jest wspaniałą zachętą dla nas. Możemy widzieć, jak Bóg wtedy odpowiada w 38 wierszu. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną. I drwa, i kamienie, i ziemię. A wodę, która była w rowie, wysuszył. Stało się dokładnie to, czego Eliasz oczekiwał, bo wiedział, komu służy. I nawet kamienie, i nawet woda, i nic innego nie przeszkodziło Bogu, aby strawić tę ofiarę. Także naród cały mógł zobaczyć, mógł poznać, że jedynie Bóg jest Bogiem. Nie ma innego Boga. My może w naszym życiu ustanawiamy sobie Boga finansów, czy sławy, czy władzy, czegokolwiek. Wiecie, wiele rzeczy może być Bogiem w naszym życiu. Może się tak zdarzyć. Ale tak naprawdę jedyny Bóg powinien mieć pierwsze miejsce w naszym życiu. I to jest, o co się Eliasz modlił. Powiedzcie razem ze mną jeszcze to słowo, które na samym początku mówiliśmy. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Zobaczcie, modlił się i tu czytamy, że Bóg spuścił ogień z nieba. I ten ogień strawił całą ofiarę. I wtedy naród poznał, że jedynie Bóg jest Panem. Ja tak bardzo się modlę i wołam do Boga, aby nasz naród mógł poznać, że jedynie Bóg, nie żadni święci, nie ktokolwiek inny, ale jedynie Bóg jest Panem. Nie ma innego oprócz Niego. Nie ma innego Boga oprócz Niego. Amen? Chwała Bogu. Halleluja. Ale wiecie, to co właśnie Eliasz był żarliwy dla Boga. Eliasz był, miał taką właśnie tą żarliwość, o której tutaj czytamy. I kiedy się okazało, że naród poznał, że jedynie Bóg jest Panem, Eliasz w tej żarliwości wytracił wszystkich tych fałszywych proroków. Wszystkich 850 wytracił. I czytamy później, kiedy Eliasz był zafascynowany tym, co Bóg uczynił, wiecie, to się nagle okazuje druga strona Eliasza. Ta ludzka, ta nasza strona Eliasza. Kiedy Eliasz pobiegł nawet w mocy Bożej przed królem Achabem do Jezreelu, tam gdzie on mieszkał, gdzie król mieszkał. I wtedy królowa, no właśnie, niewiasta, kobieta, żona króla, mająca może wielką władzę w Izraelu, może nawet większą niż król Achab, dlatego że mówi się, że żona to jest jak szyja, prawda? Artur, wiesz to? Nie? Mąż jest głową, ale żona jest szyją. I żona kręci szyją, prawda? I tak właśnie Jezebel kręciła głową Achaba. Doprowadziła do wiele zła. I kiedy usłyszała, co się wydarzyło na górze Karmel, to powiedziała takie bardzo złe słowa, których, wiecie, Eliasz się wystraszył. I tego właśnie nie rozumiem ze Słowa Bożego. Eliasz, mąż Boży, dokonuje wielkiego dzieła Bożego. Okazuje, jak wielkim Bogiem jest nasz Bóg. Wiecie? To było niesamowite. Naród cały zaczął wołać, jedynie Bóg jest Bogiem. Jedynie Pan jest Bogiem. Nie ma innego. Naród wrócił do Boga. Nastąpiło jakby przebudzenie. Ludzie zaczęli służyć Bogu. Pobili tych proroków Bala. Nie ma już bałwochwalstwa w ziemi. A teraz jedna kobieta, jedna osoba, która się zwraca przeciwko Eliaszowi, grozi mu, że go zabije. I Eliasz ucieka. Eliasz się wystraszył. A przecież nie dał nam Bóg ducha bojaźni, prawda? A Eliasz się wystraszył. Eliasz się przestraszył. Napotkał na swojej drodze przeciwieństwa. Na swojej drodze za Panem Bogiem. Napotkał przeciwieństwa, problemy, doświadczenia. A wcześniej je pokonywał. Ale wiecie, Eliasz się załamał. Kiedy usłyszał pogróżkę jednej kobiety, wielkiej, potężnej, mającej władzę. Czy Eliasz w tym momencie zapomniał, że Bóg jest Bogiem? Nie Jezebel? Nie. Eliasz nie zapomniał. Ale Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Pamiętamy to? Eliasz był, powiedzcie to ze mną, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Dlatego Eliasz zniechęcił się. Załamał się. Opadły mu ręce. Eliasz, możemy powiedzieć, wpadł w depresję. Zrezygnował. Już dalej nie chciał. Wiecie, to jest bardzo trudna sytuacja. I każdy z nas przez to przechodzi. Albo wielu przechodzimy przez różne załamania, przez różne uciski, przez różne doświadczenia w naszym życiu. Ale apostoł Piotr mówi, poczytujcie sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite doświadczenia przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość, sprawia doświadczenie, sprawia, że wasza wiara staje się wspaniałym elementem w waszym życiu i możecie góry przenosić, tak jak Pan Jezus mówił, prawda? Dlatego Eliasz doświadczył tego w swoim życiu. Jako człowiek, bo był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz doświadczył tego. Jeżeli Eliasz doświadczył, to my również będziemy tego doświadczać. Nie dlatego, że jesteśmy naśladowcami Eliasza, bo jesteśmy naśladowcami Chrystusa, ale dlatego, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I Eliasz nie modlił się już później. Eliasz wpadł w depresję, Eliasz się załamał, Eliasz opuścił swoje ręce. I zobaczcie, 19 rozdział, 3 wiersz mówi nam w pierwszej księdze królewskiej. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Berszaby, która była w Judzie, na samym końcu państwa judejskiego. Eliasz się zląkł, wystraszył się. Czy tak często nie jest w naszym życiu? Wiecie, doświadczenia nas spotykają i wtedy załamujemy się. Upadamy, mówimy, to nie ma sensu. To nie ma, to co robimy, to nie ma sensu. Ale kiedy nasz wzrok zwrócimy z powrotem do Boga, to nagle zaczynamy zauważyć, że jest sens. I wiecie co? Bóg nie zrezygnował z Eliasza. Nie. Bóg nie powiedział, nie chcę Ciebie znać. My byśmy tak powiedzieli, prawda? Ale Eliasz był cenny w oczach Bożych. Tak samo jak Ty i ja. Jesteśmy cenni w Bożych oczach. Bóg Ciebie miłuje. Bóg dał za Ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby Ciebie zbawić, aby Ciebie wyciągnąć z grzechu i ze śmierci. Aby Twoje życie przenieść do Królestwa Bożego, do swojego Bożego Królestwa. Aby dać Ci życie wieczne. Aby Twoim celem było niebo. I dlatego Bóg nie zrezygnował z Eliasza. Ale Bóg go podniósł, Bóg go zachęcił i Bóg Ciebie również zachęca i podnosi za każdym razem, kiedy upadasz. Słowo Boże nie mówi nam, że kiedy się nawrócimy, to będą same róże na naszej drodze? Będzie ciągle świeciło słońce? Nie. Tydzień temu sługiwałem w naszym zborze, właśnie mówiąc o tym, że kiedy się nawracamy, kiedy zaczynamy służyć Bogu, Pan Jezus się modlił w swojej arcykapłańskiej modlitwie, nie proszę, abyś ich zabrał z tego świata, ale byś zachował od złego. I Eliasz właśnie był podatny w tym momencie, po tak wspaniałym błogosławieństwie. Eliasz był podatny na to złe, co go spotkało. I poddał się. Ale wiecie, jestem wdzięczny Bogu za to, że nie kończy się ta historia tutaj. Eliasz idzie na górę, na osobność, tak jak Pan Jezus poszedł. I tam właśnie ma społeczność z Bogiem. I tam ma społeczność ze swoim Ojcem. Wiecie, Bóg dał rozwiązanie dla Eliasza. Bóg dał mu swoją pomoc, Bóg dał mu, pokazał mu całą przyszłość, jaka jeszcze czeka i pokazał mu, co ma dalej zrobić. Powiedział mu, kogo ma namaścić. Powiedział mu, co ma zrobić. I tak samo mogę oczekiwać i w moim życiu. Bóg będzie mnie prowadził. Nawet kiedy upadam, nawet kiedy się potykam, nawet kiedy się odwracam czasami. Bóg nie rezygnuje z ciebie. Bóg nie rezygnuje z ciebie, ale On ciebie podnosi. On cię przytula na nowo, daje ci zachętę. Posyła ci brata, posyła ci siostrę. Pokazuje ci, jak cennym jesteś w Bożych oczach. I dzisiaj chciałbym, żebyś wiedział, jak cennym jesteś w oczach Bożych, tak jak Eliasz był cenny. Chociaż odwrócił się, chociaż może upadł, potknął się, zaniechał tego, co Bóg mu kazał zrobić. Ale Bóg go na nowo podniósł. I wiecie, Pan Jezus powiedział też do swoich uczniów, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. I jeżeli jesteś dzisiaj spracowany, zmęczony, opadają ci ręce, możesz przyjść do Boga. Możesz zawołać do Niego, możesz przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, ja już dłużej nie mogę. Ja już sam dłużej tego nie zniosę. Ja nie mam siły. Amen? Możesz tak zawołać do Boga. I Bóg słyszy, tak jak słyszał Eliasza, który modlił się, który wołał do Niego. Dlatego, że wiara, którą Eliasz posiadał w Boga, odbudowała się na nowo. I ta wiara, która czyni cuda. Pamiętacie w księdze liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, definicja wiary. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I właśnie Eliasz nie widział rozwiązania swojego. Ale Bóg pokazał jemu. Dlatego, że Eliasz wierzył. Miał wiarę. Wierzył w Boga. Nie wierzył w swoje zdolności. Nie wierzył w swoje umiejętności, które w tym momencie nie miały żadnego znaczenia. Których w tym momencie może nie było. Eliasz się przestraszył. Eliasz się wystraszył i uciekł od Boga. Ale zobaczcie, Eliasz wierzył Bogu. I dlatego, że Bogu wierzył, Bóg mógł go odbudować. Bóg mógł go na nowo podnieść. I my również mamy tą wiarę, którą Bóg nam przekazał. Jeżeli masz taką wiarę, możesz iść do przodu. Jeżeli masz taką wiarę, to w Ewangelii Marka Pan Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ty jesteś wierzący? Ja jestem wierzący. Słowo Boże mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A w Łukasza w pierwszym rozdziale Pan Jezus mówi również, u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. My to często lubimy mówić, jakoś powtarzać. Może nawet stało się naszym sloganem chrześcijańskim, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ale to jest prawda. To jest prawda. Może nie widzimy rozwiązania dzisiaj, ani jutro, ani za tydzień. Może przez 7 lat, które prowadzimy naszą służbę, nie ma jakiegoś wielkiego przebudzenia, ale my wierzymy, że Bóg ma swój cel dla naszych rodaków. Ja wiem, że Bóg ma swój czas, w którym zaczną się ludzie nawracać. I ja wiem, że również tutaj w Toronto, to co dzisiaj pastor się ze mną wcześniej dzielił i wam też mówił, że ludzie zaczynają przychodzić, poznawać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kiedy się modlimy. Dlatego, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się i wtedy Bóg zaczął czynić cuda. Wiecie, gdy w pełni uświadamiamy sobie, mamy świadomość tego celu, tego Bożego powołania, którym Bóg nas powołał, to zaczynamy oglądać Boże dzieło w naszym życiu. Amen? Zaczynamy widzieć, że Bóg używa nas, że Bóg używa ciebie w różnych sytuacjach. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w zborze, ale również, kiedy otaczają nas ludzie, którzy są Bogu nieżyczliwi, którzy są tobie nieżyczliwi. Oglądamy i zauważamy, że Bóg czyni swoje dzieło w nas, że Bóg czyni swoje dzieło przez nas i Bóg czyni swoje dzieło dla nas. Właśnie ten przykład Eliasza, wierzę, że jest dla nas zachętą, dlatego że Eliasz jako jeden z dwóch ludzi w całej historii świata został pochwycony do nieba, jako żywy. I również w liście Tesaloniczym w pierwszym rozdziale Słowo Boże mówi nam, że i my zostaniemy pochwyceni. Zostaniemy pochwyceni. Apostoł Paweł mówi, że my, on jeszcze myślał wtedy, że to się stanie za jego życia. My również wierzymy, mamy nadzieję, że to się stanie za naszego życia. Ale jeżeli nie, to stanie się to po naszej śmierci. Słowo Boże mówi, że zostaniemy pochwyceni i tak na wieki będziemy z Panem. I tak jak Eliasz został pochwycony do góry, do nieba. Żywcem został pochwycony, prawda? Także Enoch, tak i my również. Jeżeli nie umrzemy, a Pan Jezus przyjdzie, On nas zabierze do siebie. Właśnie Eliasz jest tym prawzorem pochwycenia Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest nadzieja, która nam prześwieca. Ta nadzieja, która mówi nam o tym, że będziemy żyć z Bogiem wiecznie. Nigdy nie, to się nie ustanie. Nigdy. Będziemy żyć z Bogiem wiecznie. Dlatego, jeżeli Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, i my możemy czynić rzeczy, które Eliasz czynił. Może nie będziemy spuszczali ognia z nieba, ale będziemy wierzyli Bożemu Słowu. To Słowo, które jest dla nas zachętą. To Słowo, które jest dla nas wsparciem. To Słowo, które potrafi przezwyciężać wszelkie przeciwności w naszym życiu. Wszelkie opory, wszelkie mury, warownie, które diabeł ustawił w naszym życiu. Dlatego, że Eliasz przezwyciężył. I ja tak bardzo lubię właśnie to, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I Eliasz modlił się usilnie i wtedy Bóg zatrzymał niebo i deszcz nie padał. A później Eliasz znowu modlił się usilnie. I czytamy o tym również właśnie w tej księdze królewskiej. Eliasz modlił się usilnie. I nawet jego sługa 7 razy wychodził i nic nie widział. Eliasz się modlił cały czas. Sługa nic nie widział. Za 7 razem dopiero mówi, ja widzę jakąś tam chmurkę daleko gdzieś na brzegu morza, która wychodzi. Eliasz wiedział, że to jest Boża odpowiedź. Wiecie, trzeba wytrwałość, kiedy się modlimy. Trzeba wytrwałość. I ja wierzę, że macie tą wytrwałość. Ale chciałbym z Anią teraz zaśpiewać pieśń, którą jeszcze w Polsce ułożyłem i nie wiedziałem, że będziemy mieli wnuka Eliasza. I Artur chyba też nawet nie wiedział, kiedy dawał imię Eliasz, że tą pieśń ułożyliśmy, ale chciałbym zaśpiewać ją dla was razem z Anią. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Powiedzcie to razem ze mną. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I ta pieśń właśnie o tym mówi, że tak jak Eliasz był człowiekiem i modlił się usilnie, i wtedy Bóg wysłuchał go. I też w tej pieśni jest mowa o tym, że Jezus jest naszym Panem. Nie Eliasz. Eliasz jest tylko przykładem dla nas, jest tylko wzorem pokazującym, że kiedy się modlimy, Bóg odpowiada. Ale Jezus jest naszym Panem, dlatego możemy przyjść do Niego, możemy wołać do Niego i wiedzieć, że On odpowie na nasze wołania. Wiedzieć i wierzyć, że On usłyszy nas, dlatego możemy przyjść do Niego i On odpowie na nasze modlitwy. Chodź, Aniu. Możemy jakiś mikrofon jeszcze wziąć? Eliasz był człowiekiem takim jak my, ale modlił się i wysłuchał go Bóg.
Człowiekiem jak my, modlił się, a wysłuchał go Bóg. Eliasz był człowiekiem jak my, modlił się, a wysłuchał go Bóg. Przyjdźmy więc do Króla chwał, wierzący On, wysłuchaj nas. Przyjdźmy do Niego, ufając Mu, że On da odpowiedź swą. Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym Królem. Jezus wkrótce tu przyjdzie, by do domu Ojca zabrać nas stąd. Eliasz był człowiekiem jak my, modlił się, a wysłuchał Bogu. Eliasz był człowiekiem jak my, modlił się, a wysłuchał Bogu. Przyjdźmy więc do Króla chwał, wierząc, że On wysłuchaj nas. Przyjdźmy doń, ufając Mu, że On da odpowiedź swą. Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym Królem. Jezus wkrótce tu przyjdzie, by do domu Ojca zabrać nas stąd.
Aleluja, aleluja. Powiedzmy jeszcze raz na koniec mojej usługi to słowo. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Podobnym do ciebie. Pomyśl o tym. Eliasz był takim jak ty. Może nie był kobietą, on był mężczyzną, prawda? Więc kobiety mogą też powiedzieć, dlatego że Eliasz myślał w podobny sposób jak i każdy z nas. Był człowiekiem. Był człowiekiem. Był wielkim mężem Bożym, ale również miał swoje takie słabe strony, które przezwyciężał z Bożą pomocą. I dzisiaj chciałbym cię zachęcić i powiedzieć, że Bóg zna twoje przeżycia. To, co przeżywasz, to, czego doświadczasz, nawet to, co myślisz, to, co czynisz, Bóg zna. Bóg wie. I On chce ci pomóc. On chce cię podnieść, On chce cię zachęcić, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Bóg ciebie kocha. Nawet jeżeli upadłeś, nawet jeżeli się potykasz, nawet jeżeli w jakiś sposób zrezygnowałeś z powołania, do którego Bóg cię powołał, wiesz, Bóg z ciebie nie zrezygnował. Nie. Bóg ciebie dalej kocha. Jemu na tobie bardzo zależy. Mogę powiedzieć niepoprawnie po polsku, ale wyraźnie, Bóg ciebie strasznie kocha. Bardzo ciebie kocha. I dlatego, tak jak Eliaszowi pomógł, i podniósł go, zachęcił go. Eliasz później poszedł i namazał proroka Elizeusza na proroka po sobie. A później w końcu, zobaczcie, pomimo tego, iż czytamy, że Eliasz zniechęcił się, Bóg nie zrezygnował z niego, ale co zrobił? Wynagrodził go. Wziął go do rydwanu i zabrał do siebie, do nieba. To jest zachęta. To jest wielka zachęta, którą chciałbym wam dzisiaj zostawić. Niech Bóg was obficie błogosławi, drodzy bracia i siostry. Amen. Amen.